Tu jest potrzebne kazanie, bo już jesteście tak mocno ubogaceni tym, że jak wielki jest Pan, jak prowadzi ludzi do siebie. Ja nawet kiedyś tak sobie rozmyślałem, że jeśli nas tutaj w zborze jest około 200 członków, takich zarejestrowanych, plus sympatyków, plus wielu przyjaciół, którzy nas odwiedza, to na jedną osobę wypada, gdyby każdą niedzielę jedna osoba mówiła swoje świadectwo, to by 52 niedziele w roku, co 4 lata każdy by powiedział swoje świadectwo i co niedzielę byśmy słuchali świadectw i byśmy siebie znali jeszcze bardziej i lepiej. Może taki pomysł kiedyś rozważymy i wprowadzimy i tym będziemy ubogaceni. Halleluja. Otwórzmy swoje Biblię na Ewangelii Mateusza, na rozdziale 9. I przeczytam ten fragment, który mówi o powołaniu Mateusza. Od 9 wiersza, 9 rozdziału. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imieniem Mateusz. I rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdza chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Halleluja. Pan przyszedł i powołał Mateusza. Powołał go w bardzo ciekawy i dziwny sposób. Przyszedł i powiedział, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. I jest w tym coś cudownego. I dla człowieka, który nie poznał Boga, będzie to takie dziwne, niezrozumiałe. Ale dla każdego z nas, kto spotkał się osobiście z Panem Jezusem, to będzie radość, pewność i pełne zrozumienie. Bo czytając takie słowa, pójdź za mną, on wstał i poszedł, możemy zobaczyć samych siebie. Bo to Pan powołał mnie, oto Pan powołał ciebie i poszliśmy za Nim. I nie da się tego wyjaśnić jakimiś logicznymi słowami, jakimiś argumentami, ale słowa, które kieruje Pan Jezus do naszego wnętrza, one wykonują duchową pracę i sprawiają, że nagle wszystko wokół staje się nieistotne, mało ważne. I nagle odkrywamy w sobie, że to, czego pragnęliśmy, to, czego szukaliśmy, a może nawet nie wiedzieliśmy, czego szukaliśmy, oto to wszystko spełniło się w tym słowie, które On do mnie, do ciebie powiedział. I w tym momencie rodzą się szybkie decyzje. Tak, Panie, zrozumiałem. Ty jesteś drogą. Tak, chcę pójść za Tobą. I tak jak wstał Mateusz i poszedł, tak oto każdy z nas, gdy usłyszy głos Jezusa, może powstać i może iść za Nim. I czytając to miejsce, ja to rozumiem, bo tak Bóg działa, bo On dotyka wnętrza, On powołuje, a gdy Mu się poddamy, możemy iść za Nim. Ten fragment jest w takim szerokim, dość i ciekawym kontekście ujęty. Bo to potem Pan Jezus siedział w domu, mimo że nie jest tu napisane, o jaki to dom chodzi, ale przypuszczam, że był to dom Mateusza, który mógł go gościć i tam, gdy siedział razem z nim i z uczniami i gdy spożywali posiłek, przyszło i przesiadło się wielu celników i grzeszników. Oni przyszli i chcieli zobaczyć, kim jest ten Jezus, za którym Mateusz poszedł. Ten, którego znali, który z nimi wspólnie pracował, Co sprawiło, że on nagle to wszystko zostawił? Tą bardzo dobrze płatną pracę, w której można było sobie dodatkowo dorobić. I wielu tak czyniło, że nadużywało swoich uprawnień i zbijali wielkie majątki. Dlatego wśród ludzi, a też szczególnie wśród faryzeuszów i różnych nauczycieli Pisma, było mniemanie, że to są źli ludzie, którzy tylko żyją oszustwem i korupcją. Ale oto ci przysiedli się, aby słuchać Jezusa i byli gotowi przyjmować to słowo, które On do nich mówi. A oto jaka była reakcja faryzeuszów. Dlaczego nauczyciel wasz jada z grzesznikami, celnikami? Jak to on nie wie, kim oni są? Dlaczego ich przyjmuje? On powinien tylko z nami przebywać. Uprzedzenia, które były w faryzeuszach, samych ich oddzielały od Boga, bo byli daleko. Myśleli, że są sprawiedliwymi, ale byli daleko od Boga, bo ich serce było dalekie. Ale Pan Jezus nikogo nie odrzuca. I tu pozwólcie, że taką mam krótką myśl przekażę. Jak warto pilnować się, aby nie ulec uprzedzeniom do innych. Jak my nieraz nie jesteśmy świadomi tego, że do kogoś mamy uprzedzenie. I jak pamiętam swoje nawrócenie, gdy Pan Jezus powołał mnie, gdy z radością poszedłem za Nim, gdy zacząłem czytać Boże Słowo, nagle zauważyłem, że odpryskują w moim życiu jakieś dziwne uprzedzenia, o których nawet nie miałem pojęcia. Że jakieś są uprzedzenia do innych narodów, do Rosjan, do Niemców, o dziwo nawet dla Żydów, o których myślałem, że dla nich nigdy nie mam jakichś uprzedzeń. Dopiero w Bożej obecności to mogło ode mnie odpadać i mogłem się uwalniać. To, do czego nie byli zdolni faryzeusze, bo oni się gorszyli celnikami. Widząc powszechną praktykę wśród niektórych z tych celników, uważali, że tak wszyscy robią. Nie dziwmy się, że jeśli nasi rodacy jadą gdzieś do Niemiec czy do innych krajów, gdzie zdarza się, że niektórzy kradną, niektórzy się upijają, to potem pojawiają się takie hasła. Polacy to pijacy i złodzieje. Jak łatwo wypowiadać jakieś takie fałszywe określenia, które są uogólnione na cały naród, na całe miasto. Jak nieraz w człowieku pojawiają się takie uprzedzenia, że jak ktoś pochodzi z jakiegoś miasta, jakiś tam Poznań, czy może jeszcze inne miasto, może jakiś Wąchoc, o którym różne kawały gdzieś tam krążą po Polsce, czy jakieś inne miasto czy miejscowość, oto w ludziach są uprzedzenia, które dopiero w Jezusie Chrystusie mogą być odcięte i mogą być odrzucone i możemy być wolni, abyśmy z miłością mogli do wszystkich podchodzić i nikomu nie zabraniać, żeby się zbliżył do Jezusa, bo Pan przyjmuje każdego. I On nie odtrącił tych celników i tych grzeszników, o których było wiadomo, że są grzesznikami, ale oni przyszli, przysiedli się i Pan był z nimi. I Pan do nich mówił. Pan z nim rozmawiał. I to jest wspaniałe, że takiego mamy Pana Jezusa, który w sposób cudowny działa. Do tego fragmentu jeszcze wrócę, a teraz odwrócę dalej na Ewangelię Jana, gdzie jest też mowa o powołaniu innych uczniów. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i od wiersza 43 przeczytam. Następnego dnia chciał się udać do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. I znów te słowa, które Mateusz usłyszał: pójdź za mną. I on to przyjął i poszedł za Panem. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip zaś spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. I na chwilkę zatrzymam się w tym miejscu. Dalej możemy czytać o tym, że Natanael był człowiekiem bogobojnym. Jeszcze nie znał Jezusa. Ale on w swoim życiu miał taki rodzaj uprzedzeń, o których mówiłem wcześniej. Czy coś dobrego może pochodzić z Nazaretu? Oto my teraz współcześnie i oto ludzie wtedy, 2000 lat temu, byli karmieni różnymi uprzedzeniami, które powodowały, że ludzie byli podzieleni, że na siebie, jak to się mówi, wilkiem spoglądali. Czy coś dobrego może być z tamtego miasta? I wtedy Filip do niego powiedział: pójdź i zobacz. I w różny sposób Pan kieruje człowiekiem. Niektóry usłyszy wprost Boże powołanie: pójdź za mną, podążaj za mną. Inni z nas może usłyszą od znajomego brata i siostry: pójdź i zobacz, zobacz, jak dobry jest Pan. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Zachęcony przez Filipa poszedł do Jezusa. Został zachęcony, mimo że w jego sercu wcześniej były jakieś takie dziwne właśnie nastawienia. Co dobrego może być do Nazaretu? I usłyszał od Pana: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzekł mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Jak diametralnie zmieniają się słowa Natanaela. Oto Jezus przemówił do niego, a w jego wnętrzu odezwała się ta wrażliwa nuta. I co takiego Pan Jezus mu powiedział? Czy było to coś jakieś szczególne? Czy były jakieś słowa, które by dawały odpowiedź na jego pytania? Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. I ktoś mógłby powiedzieć: no może Pan Jezus tam wcześniej przechodził i gdzieś tam dojrzał go i zapamiętał. Filipa zna. Widział, że Filip z tym człowiekiem rozmawia. Można by tak sobie różnie to tłumaczyć. Ale Pan Jezus, gdy przemówił, dotarł do jego serca. Ja podejrzewam, że i co niektórzy się ku temu skłaniają, że Natanael pod tym drzewem figowym, zanim jeszcze Filip go zawołał, on mógł modlić się. On mógł wołać do Pana. On mógł wyrażać swoje tęsknoty, swoje pragnienia, swoje zagubienie, swoją potrzebę odnalezienia czegoś, o czym może jeszcze nie wiedział. I oto Pan Jezus mówi: widziałem cię tam. I te słowa do niego dotarły. Bo on nagle zrozumiał, że to jest Boży Syn, który go tam widział. I on słyszał te słowa, które tam do Boga wypowiadał. Tak przypuszczam, że tak było. I ta diametralna zmiana w odpowiedzi: mistrzu, ty jesteś Synem Boga, Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Tak działa nasz Pan Jezus. Gdzie może nam się wydawać, że ktoś nigdy się nie nawróci, przecież to jest niemożliwe. A On sprawia, że nieraz w momencie, tak jak brata Roberta, nagle dopadł i go zmienił. Może swego słowa używam, ale dotknął jego serca i nagle jakby zasłona spada z oczu i wszystko widać w nowy sposób. I to jest wspaniałe, że nasz Bóg tak cudownie działa, że On, jak On powołuje, to możemy w pełni zobaczyć, czym jest to powołanie, jaka jest głębia tego powołania i odkryć prawdziwy cel w naszym życiu, że możemy pójść za Nim. Halleluja. Wrócę z powrotem na Ewangelię Mateusza. Tutaj, jak czytaliśmy wcześniej, Pan Jezus powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. To była odpowiedź na to, co wcześniej usłyszał od faryzeuszy. Nie potrzebują zdrowi lekarza. Tragedią chorego jest to, że umiera, bo nie wie, że jest chory. I nie chce się dowiedzieć. I wielu jest osób takich, którzy świadomie nie chce iść do lekarza, bo może tam lekarz coś odkryje. Lepiej nie wiedzieć. Lepiej żyć w spokoju. Lepiej się nie martwić. Jeśli coś tam jeszcze znajdą i potem moje życie będzie jedną udręką i mnóstwo pieniędzy na leki wydam. Podobnie jest w życiu duchowym. Ale i podobnie się dzieje w życiu normalnym. Wiele osób boi się lekarzy i nie chodzi do lekarzy. Boi się szpitala i nie pójdzie, żeby się czasem nie okazało, że muszą iść i w szpitalu leżeć. Że jak lekarz dotknie, coś tam poruszy i zaraz się wszystko zacznie sypać. Póki nie dotknie, to wszystko jakoś tam jeszcze funkcjonuje. A co jeśli powie, że trzeba jakąś dietę zastosować i z czegoś muszę się wyzbyć, czegoś unikać? To jest tragedia chorych, którzy chorują i potem umierają, bo jest za późno. Inną tragedią chorego jest, gdy wie, że jest chory, ale nie chce się leczyć. Nie chce się poddawać leczeniu. I tak jest w duchowych sprawach. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. I tutaj dopowiem, i którzy chcą przyjść do lekarza. Chcą przyjść do duchowego lekarza, który sprawi, że on podźwiga, pociąga, zmienia życie, uzdrawia. Takiego mamy Pana. Halleluja. Halleluja. Otwórzmy teraz Ewangelię Mateusza. Parę stron dalej. Sobie tutaj założę, żeby łatwiej potem wrócić. 12 rozdział Mateusza, wiersz od 19. I tutaj jest fragment z proroctwa, tutaj jest z proroka Izaasza, i tutaj jest mowa o Panu Jezusie. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Taka jest charakterystyka naszego Pana Jezusa, do którego mają przyjść ci, którzy się źle mają. Ci, których Pan powołuje. I oto jaki jest Pan. On się nie będzie spierał. On nie będzie na ciebie krzyczał. On na ulicach twoich tajemnic nie rozgłosi. Nie rozpowie wszystkim wokół, jakim ty jesteś, co w życiu zrobiłeś, ile napsułeś, ile ludzi zraniłeś. On taki nie jest. On jest łagodny i cichy. Jak mówił o sobie, jestem cichy i pokornego serca. Oto możesz przyjść do Pana, który cię powołuje, a On cię przyjmie. I choćbyś był jak nadłamana trzcina, On cię nie dołamie, ale podźwignie, abyś mógł rosnąć. Jeśli twoje życie jest jak ledwo co tlący ląd, jak knot w świecy, która za chwilę ma zgasnąć, On nie zagasi, ale rozniecie ten płomień na nowo, abyś mógł żyć. Aby twoje życie doprowadzić do zwycięstwa sprawiedliwości. I takiego Jezusa mamy. I On tak w cudowny sposób nas powołuje. Powołuje, abyśmy z Nim mogli kroczyć, abyśmy z Nim mogli zwyciężać. I znów z 9 rozdziału Mateusza, ten fragment, który czytaliśmy. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto przyszedłem wzywać tych, którzy się źle mają. Nie tych, którzy się uważają, że są dobrzy, ale tych, którzy potrzebują swoje życie zmienić. Oto Pan powołuje. I to ciekawe stwierdzenie, idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Idźcie i poznajcie to. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I oto odebrałem to jako taką lekcję dla nas wszystkich, jako taką zachętę dla nas wszystkich, że gdy nas Pan powołuje, to są dwa rodzaje powołania. Powołuje, abyśmy mogli powstać do życia i powołuje, abyśmy mogli Mu służyć. I te powołania najczęściej są rozsunięte w czasie. Chociaż nieraz się zdarza, że ktoś już po nawróceniu ma w sercu objawienie, co mógłby dla Pana czynić. Ale najczęściej to dzieje się w czasie. I oto Pan powołuje Twoje serce i mówi, chcę, abyś mi służył. Idź i naucz się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Co to znaczy? To znaczy, czy masz serce wrażliwe? Czy Twoje serce jest łagodne? Czy potrafisz mieć miłość i litość do tych, których widzisz wokół? Czy nie machniesz na kogoś ręką? Miłosierdzia chce, a nie ofiary. I taka powinna być duchowa służba nasza. Miłosierdzia. Tak jak Pan Jezus nie dołamał nadłamanej trzciny. Czy masz w swoim sercu tą postawę, której nauczyłeś się od Jezusa? Że też tego nie uczynisz? Że będziesz podtrzymywał braci i siostr? Jeśli tak, wtedy Twoja duchowa służba i Twoje powołanie będzie przynosiło owoce. A jeśli nie, cokolwiek byś robił, choćbyś całymi dniami chciał Bogu służyć i robił dla Niego różne rzeczy, jeśli nie masz tej wrażliwości, jeśli nie masz tego nastawienia na Boga, to nic z tej służby nie będzie. Ta służba nie wyda żadnego owocu. I znów wrócę do tych słów, które usłyszał Mateusz, te słowa, które usłyszał Filip i inni usłyszeli. Pójdź za mną. Co to znaczy, że idę za Jezusem? To znaczy, że mam Go cały czas przed oczyma. To znaczy, że uczę się od Niego reagować tak, jak On by zareagował. Uczę się od Niego mówić słowa, które On by wypowiedział. Nie swoje słowa, nie jakąś paplaninę, nie jakieś nerwy, emocje, ale tak, jak Pan by to uczynił. Dlatego uczy nas, abyśmy byli miłosierni, tak jak On. Abyśmy szli za Nim. Aby nasze życie, chodzenie za Jezusem nie było składaniem ofiar, ale aby to było chodzenie w zapatrzeniu na Niego. I ostatni fragment, który przeczytam dzisiaj, znany fragment, kilka wersetów, trzy wersety. Pierwszy do Koryntian, 13 rozdział, od 1 do 3. Jest tu mowa o miłości. Miłości, bez której żadna służba nie ma sensu. Miłość, bez której nic uczynić nie możemy. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mnie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Dalej możemy czytać, jaka jest miłość, że jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Gdy Pan powołuje nas do służby, oczekuje, abyśmy zrozumieli, abyśmy poznali, że On chce miłosierdzia, a nie ofiary. Że nasza służba dla Niego to nie jest, że my się Jemu ofiarujemy, że my jakieś ofiary składamy. Bo ofiara została już złożona. Jako jedyna, niepodważalna ofiara Pana Jezusa. Już nie potrzeba żadnych innych ofiar. Potrzebujemy, aby On wytworzył w nas nowy charakter na Jego podobieństwo. Abyśmy zrozumieli, czym jest miłość, czym jest miłosierdzie. I abyśmy szli w Jego Bożym prowadzeniu. Bo inaczej cokolwiek będziemy robili, to będzie bez sensu. Choćbyśmy modlili się na językach, a miłości nie mieli, nic nam to nie pomoże. Choćbyśmy prorokowali, czynili cuda, znali całe wszystkie tajemnice i wiarę mielibyśmy niesamowitą i góry by się przynosiły. Co z tego, jeśli miłości na nas nie będzie? Co z tego, jeśli będziemy się w sobie zacinać i ludzi skreślać i mówić, że nie, temu człowiekowi to już nie można wybaczyć. A z tego to już pożytku nie będzie. Bo to Pan Jezus powiedział, przyjdź do mnie. A On każdego może podźwignąć i zmienić. I taka powinna być duchowa służba nasza. I jeśli będziemy się dzisiaj modlić o to, aby nasz brat Daniel miał Boże błogosławieństwo, to moim pierwszym życzeniem dla niego jest, aby Boże miłosierdzie królowało w jego sercu. A wtedy jego służba będzie przynosiła wspaniałe owoce. I tego my wszyscy potrzebujemy. Aby wszelkiego rodzaju jakieś uprzedzenia, jakieś złe nastawienia, które mogą się w nas pojawiać, aby w Bogu były oczyszczone, aby były w Bogu obcięte i usunięte. Abyśmy szli za Jezusem i mieli Go cały czas przed oczyma. Aby Jego słowa były w nas i wykonywały w pracę. I zmieniały nas i przeobrażały na Jego podobieństwo. Aby mój charakter był taki jak charakter mojego Pana. Zachęcam was do modlitwy, abyśmy mogli powstać, abyśmy mogli zawołać do Pana, aby Boże błogosławieństwo mogło spływać na was. Jeśli Pan twojego serca dotykał dzisiaj, i nie mówię, że tylko w tym słowie, którym się dzieliłem, ale w tym wszystkim, co tutaj się dzisiaj działo, gdy słuchałeś świadectw, gdy śpiewałeś pieśń na cześć Pana, a także gdy czytałeś słowo, które rozważałem. Jeśli Pan do ciebie dzisiaj przemawiał, wołaj do Niego, aby On podnosił cię, aby cię przeobrażał, aby cię zmieniał. Halleluja. Czy potrzebujesz takiej modlitwy? Daj znać ręką, abym wiedział, że są takie osoby, które potrzebują twojego błogosławieństwa, Bożego błogosławieństwa. Halleluja. Tak, Pan was widzi. Pan widzi wasze życie. Halleluja. Dziękuję ci, Panie Jezu. Tak bardzo dziękuję ci, że jesteś tak dobrym dla nas, Panie. Ty, Panie, widzisz nasze serca i widzisz, jak się nieraz miotamy, jak nieraz nie możemy sobie różnych rzeczy poukładać w naszym życiu. Jak nieraz nam trudno zaakceptować brata, siostry, którzy są wokół. Jak trudno zaakceptować ludzi, którzy wokół nas żyją. Ale Ty, Panie, dajesz siłę. I Ty przemawiasz do naszego wnętrza, to na nowo potrafisz wzbudzić wiarę, miłość i to wszystko, co potrzebne ku temu, aby to wszystko, co stare, aby odprysło i pękło i odpadło. I proszę Cię, Panie, teraz o moje siostry, Panie i braci, którzy proszą o modlitwę, abyś Ty, Panie, im błogosławił, abyś wlewał miłość w ich serce, abyś dawał im swój sposób patrzenia na ludzi wokół, aby Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo, aby mogły spływać. Abyśmy mogli być dzisiaj ubogoconymi Twoją obecnością. Abyśmy mogli się przemieniać z chwały w chwałę na Twoje podobieństwo, Panie. I abyś Ty był uwielbiony. Abyśmy byli gotowi na wszystko, co jest przed nami. Bez względu na to, jakie trudności przyjdą. Czy to będą prześladowania, czy to będzie głód, czy to będzie brak pracy, czy co innego. Abyśmy byli gotowi i aby nas nic nie przestraszyło. I abyśmy mogli iść dalej i zwyciężać. Ale tak się tylko dzieje, gdy z Tobą jesteśmy i blisko Ciebie. Chwała Ci, Panie, że jesteś i działasz. Bądź uwielbiony. Halleluja. Amen.